Wiadomości wnet.
Dzień dobry Państwu, punktualnie godzina 16. Jaśmina Nowak, zapraszam na Wiadomości w Radiu Wnet.
Wiadomości wnet.
Rosja rozpoczęła kolejny zmasowany ostrzał Kijowa, Lwowa i innych miast. W ukraińskiej stolicy rakiety uderzyły w obiekty infrastruktury, najpewniej energetycznej, a także wodociągowej. Ponadto zginęły tam co najmniej 3 osoby, o czym informują władze Kijowa. Problemy z dostępem do prądu występują również w innych ukraińskich miastach. W obwodzie kijowskim jedna z rakiet trafiła w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Wybuchł pożar, poinformował komendant policji obwodu kijowskiego Andrii Niebytow. Tymczasem wystrzelonych rakiet jest dużo, lecą ze wschodu, a także z południa, poinformował szef władz obwodu mikołajewskiego Witalij Kim. A o sytuacji w Kijowie mówiła jedna z jego mieszkanek, profesor Bogdana Honczarenko.
Jestem w Kijowie, jestem w swoim mieszkaniu. No sytuacja jest trudna, bo ostatnia godzina to jest trudna dla Kijowa. Ja osobiście słyszałam bardzo silne takie 4 wybuchy. Takie, że obok mojego domu w samochodach to zaczęły działać te alarmy. Także możecie sobie wyobrazić, jaka to siła idzie tego wybuchu. No nie ma teraz prądu, nie ma wody w mieszkaniu, zniknęło w momencie wszystko. No i się martwię, bo mój synek teraz jest w szkole, tak? Ja jestem w domu, może każda matka sobie wyobrazić, jak stresuje człowiek, kiedy nie jest cała rodzina obok ciebie. Także no trudna sytuacja, trudna, bo to po całym Kijowie tak jest.
Tak mówiła na naszej antenie profesor Bogdana Honczarenko, profesor Uniwersytetu Kijowskiego. A cała wypowiedź jest do wysłuchania na naszym portalu www.wnet.fm. Tymczasem o braku prądu informują również mieszkańcy Charkowa, a także Lwowa. Z Charkowem połączymy się już za kilka chwil w dzisiejszym popołudniu wnet. We wszystkich obwodach Ukrainy prądu nie będzie minimum do końca doby, informuje Ukrenergo, ukraiński regulator elektroenergetyczny. Tymczasem w rezolucji Parlamentu Europejskiego eurodeputowani wyrażają poparcie dla niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy, a także potępili nielegalną wojnę Rosji. A w Krzywym Rogu pod ziemią utknęli górnicy. Trwa akcja ratunkowa, a na bieżąco będziemy przekazywać Państwu informacje, które będą do nas docierać. Elektrownie atomowe Chmielnicka i Południowo-Ukraińska są odłączone od sieci w związku z rosyjskimi ostrzałami, podała dziś agencja Interfax Ukraina. Tymczasem we Lwowie nie działa także transport miejski zasilany energią elektryczną. Nie ma wody i ogrzewania, przekazał mer Andrii Sadowy. Kijowskie metro zmieniło tryb pracy. Działa teraz jako schron. Brak ciepła i wody odnotowano także w Chmielnickim i Żytomierzu, a w wyniku ataku rakietowego na odcinkach linii kolejowych w Kijowie odcięto zasilanie. Drodzy Państwo, 3 minuty po godzinie 16. Za moment połączymy się z Charkowem, z Jakubem Stasiakiem, reporterem wojennym. Później spróbujemy połączyć się także z reporterem z Radia Wnet na Ukrainie, Dmytro Antoniukiem, a tuż po godzinie 16.20 gościem Radia Wnet będzie dotychczasowy rzecznik Partii Prawa i Sprawiedliwości, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Rozmowę przeprowadzi z nim Łukasz Jankowski. Popołudnie Wnet za kilka moment się rozpocznie, więc koniecznie bądźcie Państwo razem z nami.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
popołudnie wnet.
Dobra, wchodzimy.
16.09 na naszym zegarze. Teraz, drodzy Państwo, łączymy się i z Kijowem, i ze Lwowem, bo w Kijowie, i od niego zaczynamy, czeka Dmytro Antoniuk, publicysta, dziennikarz, korespondent Radia Wnet właśnie w Kijowie obecnie. Dmytro, powiedz proszę, jak wygląda sytuacja?
Witaj Jaśmino i witam Państwa serdecznie. Jestem tak w swoim rodzinnym Kijowie, w którym absolutnie ciemno jest. Ciemność kompletna. Nie ma w ogóle światła, nie ma prądu, nie ma wody. Wszystko to jest spowodowane, że być może został trafiony jeden z obiektów energetycznych w samym Kijowie i być może pod samym Kijowem też. Na razie my wiemy o tym, że trzy osoby zginęło w wyniku wybuchu rakiety, która trafiła w mieszkalny budynek. Trzy osoby i ilość rannych na razie nieznana jest. Być może też ludzie są nadal pod gruzami. Halo?
Jestem, przysłuchuję się. Wiem też, że byłeś przed momentem w jednym supermarket. Halo, halo? Czy się słyszymy? Halo? Dmytro, wiem,
halo,
że...
Halo?
Halo, halo? Tutaj wiem, że byłeś też przed momentem w jednym...
Halo, halo?
I tutaj, drodzy Państwo, nie słyszymy, mamy problem z połączeniem, ale jest z nami także Wojciech Jankowski. Tutaj połączenie z Lwowem. Wojtku, halo, halo?
Tak, dzień dobry, Jaśmino. Mam nadzieję, że tym razem się uda nam przez chwilę porozmawiać.
My słyszymy Cię bardzo dobrze. Przed momentem, nie wiem, czy Ty mogłeś słyszeć wypowiedź Dmytra Antoniuka. On jest w Kijowie. Powiedział, że całe miasto jest zalane ciemnością. Całe miasto odłączone jest od prądu. To oczywiście efekt ataków, ale te rakiety nie spadają tylko na Kijów. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja we Lwowie?
Ja jestem częściowo odcięty od informacji, więc prawdopodobnie, Jaśmino, Ty wiesz więcej, co się dzieje na Ukrainie, niż wiem ja. Natomiast mogę powiedzieć to, co widzę za oknami chociażby. Sklepy są pozamykane we wszystkich oknach, panuje ciemność. Wiem też, że transport miejski... O, to dobra, nieprawdopodobne. To w tym momencie zajaśniały światła w oknach naprzeciwko. Dosłownie w momencie, gdy zaczęliśmy tę korespondencję, pojawiło się światło w mieszkaniach naprzeciwko mnie. Widzę, że w sklepach pojawiło się światło, ale nie we wszystkich, bo niektóre są już pozamykane. W każdym razie być może Państwo są świadkami. Odwracam się za siebie i też w tym momencie usłyszałem, że piecyk gazowy zaczął grzać, bo już zacząłem marznąć, miałem się grubiej ubrać. I okazało się też, że światło się włączyło, więc jest jakieś... No, w tej tragicznej sytuacji, tak, bo wiemy, że dwa obiekty zostały ostrzelane, ale przynajmniej tyle. Lwów przynajmniej tego wieczoru chyba wróci do normalnego życia. To jest... No, są świadkami Państwo, może to nie rewolucyjny, ale jednak miły moment. W trakcie naszej korespondencji włączono światło, a ja zorientowałem się, że ogrzewanie u mnie wraca w domu do normalnego stanu i też zapaliła się żarówka w przedpokoju, więc to poniekąd no, taka drobna, dobra wiadomość na tle tego, co wiemy o całej Ukrainie, bo ten dzisiejszy atak był skomasowany i bardzo groźny.
Dokładnie tak i bardzo trudna sytuacja jest także w Charkowie, z którym zaraz się połączymy. Jak Wojtku przed momentem powiedziałeś, udaje się powoli przywracać prąd, światło wraca przynajmniej do części budynków mieszkalnych właśnie we Lwowie. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą krótką korespondencję. A mam informację...
Ja postaram się wykorzystać światło i energię, póki mam i zrobić wszystko, co trzeba, bo teraz już mam nauczkę, żeby robić wszystko od razu, bo nie wiadomo, na jak długo tego starczy. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Wojciech Jankowski prosto ze Lwowa. Spoglądam na realizatora. Być może powróciło połączenie z Dmytro Antoniukiem, ale tak się nie stało. Przypomnijmy, Rosja rozpoczęła kolejny zmasowany atak. Ostrzał Kijowa, Lwowa, a także wielu innych miast w ukraińskiej stolicy. Te rakiety uderzyły w obiekty infrastruktury, najpewniej energetycznej, a także wodociągowej, ale był dzisiaj taki moment, że także Mołdawia była niemalże cała odcięta od prądu, pogrążona w ciemności. Już teraz mamy informację, że w Kiszyniowie powoli ten prąd, światło powraca do budynków mieszkalnych. Prawdopodobnie uda się opanować sytuację w przeciągu kilku godzin. Tam znajduje się także Liliana Wiadrowska, którą być może jeszcze usłyszymy w dzisiejszym popołudniu wnet, ale za moment porozmawiamy o sytuacji szerzej w Mołdawii, o kryzysie energetycznym z naszym kolejnym gościem. Zanim to nastąpi, to chwila muzyki przed nami.
SDP Cafe prowadzi spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 24 listopada gościem będzie Marek Gąsiorowski. Rozmowę poprowadzi Tomasz Kleszczowski. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl.
Przeżyjmy to jeszcze raz. Tym razem podcasty Kultura Trójmorze. Premiera codziennie na antenie Radia Wnet i na YouTubie Radia Wnet o godzinie 17.30. Zachęcam, Krzysztof Skowroński.
Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Drodzy Państwo, 16.17, popołudnie Wnet trwa, a my mamy połączenie z kolejnym gościem, dr Piotr Oleksy, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj dotarła do nas informacja, że cała Mołdawia została odcięta od prądu. To oczywiście wynik rosyjskich ataków wymierzonych w infrastrukturę Ukrainy. Proszę powiedzieć, co wiemy na ten moment?
Na ten moment, już za chwilę, czy właśnie w tym momencie, energia elektryczna jest przywracana. Ta sytuacja powtórzyła się po raz drugi. Cała ta sytuacja wynika z faktu, że Mołdawia w tym momencie kupuje prąd z Rumunii. Do niedawna Mołdawia kupowała prąd z elektrowni Mołdawska Gres, która znajduje się na terenie Naddniestrza, separatystycznej prorosyjskiej republiki. Ze względu na to, że Gazprom przysyła o wiele mniej gazu do Mołdawii. Mołdawia zaczęła dostarczać mniej gazu do tej elektrowni. W odpowiedzi Naddniestrze wstrzymało produkcję prądu i Mołdawia zaczęła kupować gaz po prostu po cenach rynkowych z Rumunii. Z tym, że linia wysokiego napięcia, która zasila Mołdawię, biegnie tak trochę dziwnie, ponieważ przebiega przez południe Mołdawii z zachodu na wschód, aż do Naddniestrza i przy samej granicy ukraińskiej jest taka zwrotka i stamtąd to biegnie dopiero do Kiszyniowa, do centrum kraju. Więc w zasadzie ta linia zahacza o terytorium Ukrainy i w czasie takich ostrzałów artyleryjskich, jak mieliśmy do czynienia dzisiaj czy 15 listopada, to ze względów bezpieczeństwa ta linia musi być wyłączana, więc prawdopodobnie ta sytuacja będzie się jeszcze powtarzać.
Skoro wspomniał pan, że to już nie pierwszy raz, że już drugi raz Mołdawia została odcięta od dostaw prądu i to pewnie też wdrożyła jakieś specjalne działania, aby zabezpieczyć się na przyszłe sytuacje. Czy wiadomo, na jak długi okres Mołdawia jest przygotowana ewentualnego odcięcia od takich źródeł zaopatrzenia?
Tutaj wielu kroków w tym momencie Mołdawia podjąć już nie może. Dużym krokiem, dużym wyzwaniem było to, że w ogóle udało się uniezależnić od linii wysokiego napięcia z biegnących z Ukrainy i że w ogóle udało się mołdawski system energetyczny związać z tym systemem rumuńskim. Dzięki temu w ogóle Mołdawia ma możliwość zakupowania energii elektrycznej na rynkach europejskich. I no w tym momencie, żeby uniknąć takich sytuacji ponownie, trzeba zbudować nową linię wysokiego napięcia, która biegłaby z Rumunii bezpośrednio do centrum kraju, do centrum Mołdawii.
Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Dr Piotr Oleksy, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, także Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy Państwo, mamy godzinę 16.20, popołudnie Wnet trwa, a warto zostać razem z nami za kilka chwil. Gościem Radia Wnet będzie były już rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel, a porozmawia z nim Łukasz Jankowski. Zanim to nastąpi, to jednak chwila muzyki przed nami i patrzę na listę, mamy zespół Creedence Clearwater, więc posłuchajmy.
Popołudnie Wnet.
I teraz w Popołudniu Wnet swoje miejsce będzie miała polska polityka. Radosław Fogiel, dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Chociaż też w wymiarze międzynarodowym, bo przy naszym telefonie świeżo upieczony przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Do tego jeszcze przyjdziemy, ale najpierw polityka krajowa. Czeka nas już w przyszłym tygodniu głosowanie nad wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Jarosław Kaczyński mówi, że ma siłę Prawo i Sprawiedliwość, aby obronić ministra sprawiedliwości. Czy tą siłę wykorzysta?
Pan prezes Kaczyński mówi też, że jest przekonany, że racjonalność zwycięży, a racjonalnym postępowaniem jest zapewnianie, żeby w Polsce był dzisiaj stabilny rząd w sytuacji, kiedy mierzymy się z globalnym kryzysem ekonomicznym, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna. Nie można sobie pozwolić na żadne eksperymenty czy niepewność, więc oczywiście, że ta siła, żeby obronić ministra sprawiedliwości, zostanie użyta.
A pan prezes, to mówimy o tym samym wywiadzie, który się ukazał kilkanaście minut temu dosłownie na stronach Polskiej Agencji Prasowej, mówi, że są członkowie PiS, którzy mają do pana ministra pretensje w związku z różnymi wystąpieniami publicznymi. O jakie pretensje chodzi i jak dużo jest tych członków czy ludzi Prawa i Sprawiedliwości, posłów, którzy mają pretensje do Zbigniewa Ziobry?
Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj słowa pana prezesa nie wymagają żadnych dodatkowych wyjaśnień.
Pan poseł też powiedział, pan przewodniczący też ma pretensje do ministra Ziobry?
Panie redaktorze, moją rolą nie jest mieć pretensje do kogokolwiek. Moją rolą jest zapewnianie komunikacji między Zjednoczoną Prawicą, między Prawem i Sprawiedliwością, a opinią publiczną. I jeżeli są jakieś dyskusje wewnętrzne, to też nie jest moją rolą wynoszenie ich na zewnątrz. Jestem wyraził, panuje w Prawie i Sprawiedliwości. Ja mogę tylko odesłać do jego słów.
Panie przewodniczący, panie pośle, to w takim wypadku jeszcze pytanie, bo pojawiały się takie informacje, że może to jest koszt, jaki trzeba ponieść, aby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej. Tym kosztem to jest rząd bez Zbigniewa Ziobry.
Panie redaktorze, znowu odnosząc się do tego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego, my jesteśmy skłonni na rozmowy z Komisją Europejską, ale są granice, których nie przekroczymy. To jest sprawa pierwsza. A po drugie, no jednak zgodziłby się pan, że byłoby to nawet w stosunku do tego, do czego już doświadczaliśmy do tej pory, próby ustawiania składu rządu przez Komisję Europejską byłyby już gargantuicznym naruszeniem kompetencji Komisji Europejskiej.
No to do jakiego kompromisu jest gotowy rząd Prawa i Sprawiedliwości? O tym też mówił w wywiadzie prezes Kaczyński, że no, jakieś możliwości są. Przynajmniej tak to by wyglądało.
Jakieś możliwości są, ale przede wszystkim jest kwestia wiarygodności drugiej strony, wiarygodności brukselskich urzędników i brukselskich elit. My mamy granicę nieprzekraczalną, zarysowaną przez polską konstytucję, przez Trybunał Konstytucyjny w jego wyrokach. I tutaj nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie ma co do tego wątpliwości. Nie jesteśmy w stanie pójść na kompromisy, które w tych ramach są możliwe, ale musimy mieć pewność, że to nie będzie tylko polska strona, która jest skłonna do kompromisu, że wprost przeciwnie
A jaka jest waga tych środków? Bo jeżeli komisja, tak jak mówi pan poseł i mówi w wywiadzie już wspomnianym Jarosław Kaczyński, no chce, żeby Polska łamała własną konstytucję, chce wprowadzać porządki, które się nie mieszczą w ramach naszej ustawy zasadniczej, to może nie warto z nimi rozmawiać. To aż tak
ale
bardzo.
Ale to przecież to właśnie powiedziałem, panie redaktorze. Granice konstytucyjne są granicami nieprzekraczalnymi i nie ma takich środków, które by nas przekonały, że jest inaczej. To mówi również bardzo jasno Jarosław Kaczyński. Nie będzie nawet rozmowy o czymkolwiek, co wykraczałoby poza ramy konstytucyjne. Ale w ramach konstytucyjnych jest jakieś miejsce na kompromis, na próby porozumienia, tylko musi być pewność, że jeżeli ten kompromis zawrzemy, to druga strona pieniądze, które Polska już dawno powinna dostać, uruchomi.
Na ile te pieniądze są Polsce potrzebne, bo może to jest naprawdę, my się tym zajmujemy, pan minister Szynkowski-Walsenki jeździ, rozmawia, może nie ma o co, może Polska sobie bez tych unijnych pieniędzy świetnie poradzi.
No myślę, że przekonanie większości Polaków jest jednak takie, że warto po te środki sięgać. My też uważamy, jakkolwiek oczywiście faktem jest, że udział z środków europejskich w polskim PKB, w ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki, ich udział w inwestycjach jest dzisiaj już inny, mniejszy niż kiedy do Unii byliśmy przyjmowani, to nadal uważamy, że są to środki, o które warto zabiegać, zwłaszcza w sytuacji kryzysu gospodarczego na całym świecie.
I to jest tak, że bez tych pieniędzy jaka będzie sytuacja Polski? Pan poseł ma taką wiedzę, czy stać nas na to, żeby obronić, jak państwo mówią, niezależność konstytucyjną bez tych pieniędzy?
Powiem tak, ja jestem dość spokojny, jeśli chodzi o sytuację Polski, a już na pewno jestem spokojny o polską suwerenność tak długo, jak u steru władzy jest Prawo i Sprawiedliwość, bo to my jesteśmy gwarantem tego, że polska suwerenność będzie nienaruszona. I tak jak mówiłem już wcześniej, nie ma takich środków, które zmusiłyby kogokolwiek do złamania konstytucji. Ale w ramach, które przewiduje konstytucja, jest możliwość pewnej elastyczności.
Panie przewodniczący, panie pośle, to do Komisji Spraw Zagranicznych przejdźmy. Pan poseł teraz będzie urzędował w legendarnej Pieczarze.
To prawda, tam są pomieszczenia przewidziane dla komisji, chociaż to rzeczywiście poza pewną nazwą, która przeszła do annałów polskiej polityki, nie jest specjalnie istotny element pracy Komisji Spraw Zagranicznych. Raczej,
o, panie pośle, świeżo wyremontowany przez Marka Kuchcińskiego gabinet stworzony specjalnie dla Bronisława Geremka, jedyny przewodniczący sejmowej komisji, który ma własny gabinet. To nie w kij dmuchał. Czego sobie powiedział, że to może być pewien atut polityczny nawet, takie miejsce
ja
w Sejmie.
Ja tylko sprostuję, że za remont nie odpowiadał marszałek Kuchciński, lecz Kancelaria Sejmu i był to remont całego budynku, gdzie odbywa się wiele komisji. Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Cyfryzacji często i różne inne komisje. To takie standardowe prace utrzymaniowe w Kancelarii Sejmu. No tak jak mówię, kwestie lokalowe z mojego punktu widzenia nie są tym, co jest kluczowe w pracy Komisji Spraw Zagranicznych.
Nie będzie pan przewodniczący spiskował w tej Pieczarze, budował własnego stronnictwa? To już idealne miejsce.
Nie mam takich planów. Raczej będę to, czym komisja dysponuje, starał się wykorzystywać do wzmacniania wymiaru parlamentarnego polskiej dyplomacji, do budowania polskiej pozycji. Już w przyszłym tygodniu spotykamy się w ramach spotkań dwustronnych i z Komisją Spraw Zagranicznych Armenii, która będzie gościć w Polsce. Następnego dnia spotkanie z Komisją Spraw Zagranicznych z kolei Turcji. Chcę, żeby komisja dość aktywnie, poza tymi swoimi podstawowymi aktywnościami, zadaniami związanymi z opiniowaniem aktów prawnych, żeby aktywnie włączała się w szeroko pojętą działalność państwową.
To jaka będzie reakcja polskiej sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na dzisiejsze wydarzenia z Ukrainy? Kolejny zmasowany atak rakietowy. Ukrainę czeka pewnie blackout, to może nie całą wiemy z anteny Radia Wnet, że we Lwowie pojawiło się światło, ale być może całe, a być może wiele dzielnic Kijowa dzisiaj i jutro nad ranem tego prądu nie uświadczy. Witalij Kliczko, mer Kijowa, mówił o tym, że wystrzelono przeszło 33 rakiety, z czego około 11 czy kilkanaście dosięgło celu, nie udało się ich strącić. No, Rosja pokazuje, że cały czas ma siłę, aby destabilizować życie codzienne na Ukrainie.
Stanowisko Polski jest tutaj jasne i również w ramach komisji nie ma żadnych podziałów, niezależnie od tego, kto po jakiej stronie sceny politycznej stoi. Akurat w tej kwestii mówimy jednym głosem. Rosja musi jak najszybciej zakończyć tę brutalną, barbarzyńską wojnę. Rosja jest agresorem, Rosja odpowiada za wszystko, co się dzieje na Ukrainie. Te dzisiejsze ataki pokazują bezsilność Moskwy. Jedyne, co jest w stanie zrobić, to prowadzić nieskoordynowane, masowe ataki, w większości na cele cywilne. Zresztą właśnie o tym mówi dzisiejsza rezolucja Parlamentu Europejskiego, uznająca Rosję za państwo wspierające czy sponsorujące, żeby użyć tego określenia, które jest w angielskiej wersji, terroryzm, bo to jest terroryzm państwowy, to są działania terrorystyczne, takie ataki wymierzone w infrastrukturę cywilną, w cywilnych obywateli Ukrainy.
A co to właściwie oznacza ta dzisiejsza decyzja Europarlamentu? No ona trochę zrównuje Rosję z Iranem, ale może tylko formalnie, może jest tak, że jednak te kanały komunikacji w Paryżu czy w Berlinie będą utrzymywane z Rosją.
To jest krok w dobrą stronę. To jest przede wszystkim w wymiarze politycznym, ale też moralnym. Ogromny sukces frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów oraz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w ramach tej frakcji. To była nasza, mówię to jako wiceszef EKR-u, nasza inicjatywa. Początkowo był opór w innych frakcjach, również w Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska. Cieszy nas, że ten opór udało się skruszyć. Cieszy nas, że też udało się tam pokazać pewną negatywną konsekwencję rosyjskich
Połączenie zaczyna nam się rwać, bo pan poseł jest w drodze. Nie wiem, czy uda się je ustabilizować. Jeżeli nie, a chyba nie, to tu postawimy kropkę. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik, obecnie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, był gościem Radia Wnet. Do usłyszenia chyba już nie usłyszymy, bo połączenie się zerwało. Nie tylko dzisiaj z Ukrainą jest się ciężko połączyć, ale także w Polsce te połączenia bywają różne. No ale to, co warte, tośmy usłyszeli. Godzina 16:36. Teraz zagra zespół The Who.
Popołudnie Wnet.
I drodzy Państwo, 40 minut po godzinie 16 po południu Wnet trwa. To jeszcze kilka informacji prosto z naszej grupy wschodniej Radia Wnet. Bloki energetyczne Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej są odłączone od systemu elektroenergetycznego, przekazał szef administracji wojskowej obwodu chmielnickiego. Tymczasem wiemy również o atakach, o zamachach na obiekty energetyczne w obwodzie kijowskim, a tymczasem w elektrowniach Równeńska, w południowo-ukraińska, także Chmielnicka uruchomione zostało zabezpieczenie awaryjne. Wszystkie bloki zostały odłączone, podaje Energoatom. Obecnie pracują w trybie projektowym, bez generacji do krajowego systemu energetycznego. Tło promieniowania nie zmieniło się, wszystkie wskaźniki są w normie. To jest informacja, którą przekazała Zaporowska Elektrownia Jądrowa, która także na ten moment przeszła w tryb pełnego blackoutu. Tymczasem siły obrony powietrznej zestrzeliły 51 z 70 pocisków, a także 5 dronów kamikadze. Mamy godzinę 16:41, za moment Sport i Kamil Kowalik na antenie Radia Wnet, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki i niech to będzie Kora, chce ci powiedzieć coś.
Zwycięstwo 3-1, polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie. Gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski mundial w Radiu Wnet.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Zaledwie wczoraj graliśmy z Meksykiem, zaczynaliśmy naszą przygodę z Mistrzostwami Świata, ale na Mundialu w Katarze dzieje się tak dużo, że mimo wszystko ten mecz Polaków wczorajszy czasami schodzi na drugi plan. Wczoraj także sensacyjne zwycięstwo Arabii Saudyjskiej nad Argentyną. 2-1 wygrała Arabia, o tym pisał cały sportowy, dziennikarski świat, ale mamy już kolejny temat, kolejną sensację. Japonia wygrywa z Niemcami 2-1. To jest pierwszy mecz grupy E. Ten mecz zakończył się około 40-45 minut temu. Wcześniej grupa F i Maroko, które zatrzymało Chorwację. 0-0 kończy się mecz pierwszy grupy F Maroko-Chorwacja. Z nami na łączu jest już pan Leszek Orłowski, dziennikarz piłki nożnej, dziennikarz Kanal Plus. Dzień dobry, panie Leszku.
Dzień dobry.
Czy oglądał pan mecz Niemcy-Japonia?
Tak, tak, oglądałem.
Proszę podzielić się wrażeniami, bo to no, co się nam tutaj wyprawia na tym mundialu?
No tak, można oczywiście, wszyscy zestawiają wynik meczu Niemców, co i pan tutaj uczynił we wstępie do naszych tutaj rozważań z meczem Arabii Saudyjskiej z Argentyną. Trochę to były jednak inne przypadki. Argentyna powiedzmy przez 20 minut grała na zakładanym poziomie, a Niemcy przez 70 nie miło się nie gniotu Japonii i to cud, że nie strzeliły więcej goli, więc porażka Argentyny, można powiedzieć, że jest zasłużona, porażka Niemców mniej, natomiast myślę, że pewien wspólny motyw między Arabią Saudyjską i Japonią jednak można znaleźć. To jest taki motyw, że nie ma się potrzeby kogokolwiek bać na mundialu, że trzeba po prostu robić swoje, trzeba szukać szans, by atakować, trzeba grać w piłkę po prostu z każdym. Jeśli będzie się to robiło dobrze przy odrobinie szczęścia, można wygrać. Jakakolwiek postawa ciepiętnicza, nastawianie się na wyłącznie na murowanie bramki, na utrzymanie wyniku 0-0 w meczu z teoretycznie silniejszą drużyną, nie ma sensu, bo to jest droga donikąd. To prawda oczywiście znana od lat, natomiast często o niej zapominamy. Często uważamy, że w futbolu zawsze musi wygrać ten lepszy. Japonia przeczekała napór Niemców, wykorzystała dłuższą chwilę ich słabości, kiedy strzeliła dwa gole po bardzo ładnych akcjach. No i zdarzyło się i ma to, co chciała.
Czyli uważa pan, że już w tym pierwszym meczu trzeba zagrać się bez obaw, trzeba się otworzyć i nie bać się przeciwnika, po prostu iść na bramkę. Ale czy nie jest tak, że jednak no, zważywszy na to, że to jest turniej, czy czasami, mówię tutaj szczególnie o polskiej reprezentacji, nie powinno się zagrać jednak bardziej zachowawczo, szanując choćby ten jeden punkt wywalczony za remis?
Na dłuższą metę jest to droga donikąd. Zawsze. Trzeba jednak zaryzykować. Kto nie ryzykuje, jak mówi znane powiedzenie, nie pije szampana. Grając zachowawczo można się prześlizgnąć ewentualnie w jakiś sposób do jeszcze pierwszej rundy fazy pucharowej, ale tylko grając odważnie można dokonać czegoś wielkiego. Można choćby pokonać faworyta w takim stylu, jak zrobiły to Arabia i Japonia i znaleźć się na ustach całego świata. Ja myślę, że minimalizm w ogóle nie jest dobrą cechą i na pewnym etapie może przynieść pewne korzyści. Natomiast w ostatecznym rozrachunku lepiej wychodzą ci, którzy się po prostu nie boją. Oczywiście dobra organizacja gry w defensywie jest podstawą, jest kanonem futbolu. Nie można z niej rezygnować. Gdyby Arabia straciła więcej goli, Japonia więcej goli niż jeden, to swoich meczów by nie wygrały. Ale generalnie nie jestem zwolennikiem murowania bramki. Jeśli chodzi o polską reprezentację, to po meczu z Meksykiem mam taki lekki niesmak związany z tym, że oczekiwałem, że Polacy przyjadą na mundial, żeby grać w piłkę, a Polacy przyjechali na mundial, żeby uprawiać futbol. To jest dosyć zasadnicza różnica, bo ten futbol uprawiali trochę tak, jak rolnik uprawia rolę przy użyciu brony i pługa, a to nie o to chodzi. Najważniejsza na boisku jest piłka i to ona powinna być tutaj przyrządem, którym się piłkarze chcą posługiwać, a niektórego się boją.
No tak, ale chyba na podstawie poprzednich spotkań naszej reprezentacji mogliśmy stwierdzić, że my tutaj no, my nagle nie zaprezentujemy nie wiadomo jak ładnej ofensywnej piłki, no bo kiedy mieliśmy się tego nauczyć? Podczas lotu do Kataru, czy już tam na miejscu? No,
a kiedy się miała nauczyć tego Arabia Saudyjska? To jest takie pytanie zakładające, że mieliśmy gorsze warunki przygotowania do mundialu niż Arabia, czy na przykład Japonia, tak? Które w piłkę nie bały się grać, zwłaszcza kiedy dostrzegły chwilę słabości u faworyta i dzięki temu wygrały swoje mecze. Wszyscy mieli takie same okazje, jakiś taki kompleks niższości, kompleks niemożności, jakiś taki niedasizm przybijający choćby ze słów polskich piłkarzy jest dla mnie zupełnie niezrozumiały, bo przecież jak spojrzymy na kluby, w których oni grają, to jest to całkiem elegancki i zacny zestaw. I dlaczego drużyna, która ma w składzie gwiazdy Bayernu, Juventusu, Napoli, solidnych piłkarzy Romy, Aston Villa, żeby nie wyliczać kolejnych klubów, w których grają nasi zawodnicy, gwiazdę Feyenoordu, dlaczego ona ma nastawiać się na futbol defensywny. Więc mimo tego wyniku i to jeszcze szczęśliwego dla Meksyku, bo przecież Lewandowski nie strzelił karnego, jestem trochę rozczarowany tym, co zobaczyłem.
Czyli rozumiem, że jest pan zdania, że polska reprezentacja jest w stanie zagrać bardziej odważny futbol i czy uważa pan, że z Arabią tak właśnie zagramy?
No, trzeba spróbować zagrać odważny futbol. Boję się trochę tego, co zobaczę w meczu z Arabią. Boję się, czy Arabia nie przestraszyła trochę Czesława Michniewicza tym, co zrobiła z Argentyną, i czy nie uzna on, że i z Arabią Saudyjską powinniśmy grać z kontry, skoro to jest taki groźny rywal. Jak się trochę przed nim otworzy, to potrafi strzelić 2 gole Argentynie. Nie wiem, nie jestem w stanie wejść w głowę naszego selekcjonera. Zresztą napisałem na Twitterze, że po meczu Arabii z Argentyną, że kluczowym dla mnie pytaniem jest to, czy po tym meczu Polacy sobie pomyśleli, kurczę, możemy wygrać z Argentyną, czy kurczę, możemy przegrać z Arabią. Jeśli to drugie, to ten mecz może być dla nas bardzo przykry. Tym bardziej, że Arabia Saudyjska raczej drugiego tak dobrego meczu nie zagra na tych mistrzostwach. Jeśli weźmiemy drużyny, które w całej historii mundiali sprawiły największe sensacje, Koreę wygrywającą z Włochami, Stany Zjednoczone przed laty ogrywające Anglię, czy Algierię pokonującą RFN w 82, no to żadna z nich w całym turnieju wielkiego sukcesu nie odniosła, więc ja myślę, że taką taktykę, jaka była przewidziana na mecz z Arabią przed mundialem, należałoby zastosować, nie bacząc na wynik meczu z Argentyną.
Krystian Bielik i Bartosz Bereszyński. Przy ich nazwiskach teraz widnieje znak zapytania z uwagi na jakieś mniej lub no raczej drobniejsze urazy po meczu z Meksykiem. Ich brak dużo by zmienił, jeśli chodzi o grę naszej reprezentacji?
No na pewno Bereszyński to jest bardzo miłe rozczarowanie tego meczu, bo pamiętając o jego wyczynach podczas ostatniego Euro, to byłem trochę przestraszony, gdy zobaczyłem go w wyjściowym składzie, ale na tej pozycji, na jakiej grał z Meksykiem, poradził sobie bardzo przyzwoicie. Na pewno można już go postrzegać jako ważny element tej maszyny do uprawiania futbolu. Że się jeszcze raz posłużę swoim własnym określeniem, przygotowany przez Czesława Michniewicza. Bielik dał dobrą zmianę, no ale bez niego zespół grał, można powiedzieć, tak samo jak z nim, kiedy już na boisko wszedł. Na pewno są to jakieś utrudnienia dla Michniewicza, zwłaszcza, że jeśli mielibyśmy zagrać czwórkę obrońców, to postawienie na Kasza i Zalewskiego na bokach wydaje się dosyć ryzykownym wariantem, ale byłbym za tym.
Jeszcze kilka słów poprosiłbym o meczu Maroko-Chorwacja 0-0. Tam też diagnoza taka sama. Chorwacja bała się.
Przykro mi ze względu na obowiązki zawodowe tego meczu nie mogłem oglądać.
Jasne. Tyle co ja wiem, to, że Luka Modric był bardzo zaangażowany w środku pola. Świetnie rozgrywał piłkę, ale brakowało Chorwatom wykończenia. Mecz się kończy wynikiem 0-0. Wczoraj także afrykańska drużyna, także z Afryki Północnej, Tunezja, zremisowała z Danią 0-0. To te wyniki mniej lub bardziej zaskakujące. No dzisiaj grupa F, grupa E. Je otwieramy i może przejdźmy właśnie do grupy E, czyli Niemcy-Japonia. Tam jest ten pierwszy mecz zakończony wynikiem 2-1 dla Japonii o godzinie 17, a więc za 7 minut rozpocznie się mecz Hiszpanii z Kostaryką. Pan o hiszpańskiej piłce ligowej pisał książki i chciałbym się zapytać, czego możemy się spodziewać od Hiszpanii? Na jakie nazwiska zwrócić uwagę? Może jakieś talenty tam się pojawiły w ostatnich miesiącach?
No każdy jest tam wielkim talentem. Zastanawiałem się, oczywiście cała Hiszpania się zastanawiała nad składem, jaki wystawi Luis Enrique. Pewnie niewiele osób w końcu wytypowało takie zestawienie, na jakie się zdecydowało, zwłaszcza obecność Rodriego, zapewne na pozycji stopera, bo trudno sobie wyobrazić, żeby zagrał tam Busquets, jest niespodzianką. No i ciekawe, jak sobie poradzi ten zawodnik, który oczywiście grywał na tej pozycji, ale jednak jest defensywnym pomocnikiem. Jeśli chodzi o linię pomocy, tam nie ma żadnych zaskoczeń. Busquets, Gavi, Pedri, ale w ataku Dani Olmo na jednym skrzydle, Ferran Torres na drugim. To akurat jego obecność nie jest niespodzianką, ale Asensio zamiast Moraty na środku ataku. Składu Luisa, wystawianego przez Luisa Enrique, nie da się przewidzieć. To jest zawsze zaskoczenie. Natomiast co do tych talentów, no to zależy, kogo uważamy, kogo będziemy tutaj określać mianem talentu i zawodnika jeszcze nie do końca znanego szerszej publiczności. Ja wiem, że są kibice, którzy piłką klubową się interesują mniej, a włączają się w życie futbolowe, gdy nadchodzi mundial, więc dla nich na pewno taką nowinką będzie Gavi, który dzisiaj zaczyna mecz w wyjściowym składzie. No ale wiadomo, że miłośnicy futbolu klubowego i piłki hiszpańskiej znają tego zawodnika już od roku bardzo dobrze. Na pewno mniej znanym piłkarzem, ale tu już mówimy o rezerwowych, którzy mogą, ale nie muszą zagrać. Jest Nico Williams, czy nawet Ansu Fati. To jest przyszłość hiszpańskiej piłki, to są młodzi zawodnicy, którzy na pewno na tym mundialu, jeśli nie dzisiaj, to w kolejnych meczach się pokażą. Generalnie trzeba liczyć na to, że Hiszpanie będą grali po swojemu, będą grali ofensywnie z Pinezją, Polotem. Ta tiki-taka, która zawsze charakteryzowała ich reprezentację, będzie robiona po prostu szybko, a nie w tempie ślamazarnym, bo to jest jakby czynnik decydujący, jeśli chodzi o wyniki Hiszpanów. Tak, za chwilę, za 5 minut też będę uważnie ten mecz oglądał i mam nadzieję, że zobaczę taką Hiszpanię jak w jej lepszych momentach na ostatnich Euro, a nie jak w gorszych, bo za kadencji Luisa Enrique te momenty świetne i momenty bardzo przeciętne się niestety przeplatają.
Czyli to słowo tiki-taka jest nadal stosowne, jeśli chodzi o opisanie gry Hiszpanii, czy już powoli relikt?
Nie, oczywiście, że tak. Młodzi hiszpańscy piłkarze są w pewien sposób szkoleni. Jest system szkolenia, który wypuszcza produkt o określonych parametrach, o określonym profilu i jeszcze przez wiele lat Hiszpanie będą grali w takim stylu, z jakim kojarzymy ich, z jakim kojarzymy Barcelonę, tym bardziej, że Luis Enrique, chociaż tak Pepa Guardioli zmodyfikował, trochę przyspieszył, no to jednak też jest trenerem ze szkoły Barcelony. Tutaj jest to chyba najbardziej wyrazista stylowo, może obok Brazylii, reprezentacja świata.
W tej reprezentacji spotykają się przedstawiciele dwóch zwaśnionych stron, prawda? Barcelony i Realu. Czy są jakieś takie historyczne smaczki, kiedy daje się we znaki ten podział także już na boisku reprezentacyjnym?
No, przez wiele lat tak było. Można powiedzieć, że to podcinało skrzydła reprezentacji Hiszpanii, aż do czasów Luisa Aragonesa te właśnie były przekładane i na mecze reprezentacji były podczas zgrupowań obozy, podziały, grupki. To nie sprzyjało, to nie pomagało. No ale Iker Casillas z Sergio Ramosem z jednej strony, a Xavi i Puyol z drugiej w pewnym momencie zakopali to wojenny, przyjęli opcję zerową na mecze reprezentacji, czyli zapominamy o tym, co się dzieje w klubie i to stało się niedocenianym moim zdaniem fundamentem tego, że Hiszpania 3 wielkie imprezy z rzędu wygrała, chociaż dzisiaj tych piłkarzy już w składzie nie ma, to te zwyczaje przetrwały, zwłaszcza, że jeśli chodzi o reprezentację Realu na tym mundialu, reprezentacji Hiszpanii, to jest ona bardzo wąska i trudno mówić o jakiejś frakcji madryckiej, skoro są Carvajal i Asensio, piłkarze mniej charyzmatyczni, którzy też do miana liderów nigdy nie pretendowali.
I Hiszpania, jeśli się nie mylę, no w ostatnich turniejach brakuje im trochę szczęścia, prawda? 2 razy w konkursie 11 odpadali, tak? I Euro 2020 i ostatni Mundial.
No tak, ale wcześniej też na Euro wygrali rzuty karne, więc to jest loteria. Czego brakuje, to znaczy Hiszpanii? No myślę, że Gavi i Pedri, dwaj silniki, dwaj najlepsi piłkarze linii środkowej nie są jeszcze w optymalnym piłkarsko wieku. I to ten sam problem ma Barcelona, że sukcesy oparte na nich trzeba po prostu jeszcze troszkę poczekać, aż nabiorą pewnego rodzaju doświadczenia, takiej wytrawności charakteryzującej piłkarzy, którzy już wiele bojów wygrali i wiele bojów przegrali. Istnieje poważna obawa, że jeszcze muszą kilka bojów przegrać, żeby wreszcie coś wielkiego wygrać, więc od ich dojrzałości, od ich boiskowych wyborów będzie zależało tutaj najwięcej, jeśli chodzi o powodzenie reprezentacji Hiszpanii na tym mundialu.
I bardzo dziękujemy za te wprowadzenie przed meczem Hiszpania-Kostaryka. Leszek Orłowski był naszym gościem i my już pana zwalniamy i proszę oglądać ten mecz.
Tak, dziękuję bardzo. Biegnę przed telewizorem.
Także do usłyszenia. Godzina 17. Hiszpania-Kostaryka. Ten mecz już startuje. Potem godzina 20. Ostatni mecz dzisiaj na mundialu. Belgia-Kanada. To wszystko, jeśli chodzi o studio mundialowe. Jeszcze oddaję głos Jaśminie Nowak.
Jest zwycięstwo 3-1, polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie. Gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski mundial w Radiu Wnet.
I drodzy Państwo, to był Kamil Kowalik, który trzyma rękę na pulsie i cały czas przekazuje te najciekawsze informacje, wybrane informacje dotyczące mundialu, za co bardzo serdecznie dziękujemy. A ja spoglądam na zegarek za kilka sekund, punktualnie godzina 17. My także trzymamy rękę na pulsie, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet.
Wiadomości wnet.
A wiadomości w Radiu Wnet rozpoczynamy od informacji z Kijowa. Rosja rozpoczęła kolejny zmasowany ostrzał Kijowa, Lwowa, a także innych miast. W ukraińskiej stolicy rakiety uderzyły w obiekty infrastruktury, najpewniej energetycznej, a także wodociągowej. Ponadto zginęły tam co najmniej 3 osoby, o czym informują władze Kijowa. Problemy z dostępem do prądu występują również w innych ukraińskich miastach. O sytuacji w Kijowie opowiadała na antenie Radia Wnet jedna z jego mieszkanek, profesor Bogdana Honczarenko.
Jestem w Kijowie, jestem w swoim mieszkaniu. No sytuacja jest trudna, bo ostatnia godzina to jest trudna dla Kijowa. Ja osobiście słyszałam bardzo silne takie 4 wybuchy. Takie, że obok mojego domu w samochodach to zaczęły działać te alarmy. Także możecie sobie wyobrazić, jaka to siła idzie tego wybuchu. No nie ma teraz prądu, nie ma wody w mieszkaniu, zniknęło w momencie wszystko. No i się martwię, bo mój synek teraz jest w szkole, tak? Ja jestem w domu, może każda matka sobie wyobrazić, jak stresuje człowiek, kiedy nie jest cała rodzina obok ciebie. Także no trudna sytuacja, trudna, bo to po całym Kijowie tak jest.
Mówiła Radiu Wnet profesor Bogdana Honczarenko, mieszkanka Kijowa. Tymczasem w obwodzie kijowskim jedna z rakiet trafiła w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Wybuchł pożar, poinformował komendant policji obwodu kijowskiego Andrii Niebytow. Wystrzelonych rakiet jest dużo, lecą ze wschodu i południa, poinformował zaś szef władz obwodu mikołajewskiego Witalij Kim. Całkowicie bez światła pozostaje Lwów, ale wiemy już, i to z informacji od naszego korespondenta we Lwowie, Wojciecha Jankowskiego, że powoli udaje się dostarczać prąd, światło do poszczególnych budynków mieszkalnych na żywo. Niespełna 20-30 minut temu Wojciech przekazywał nam, że w kolejnych budynkach widać, jak zapala się światło. Tymczasem o braku prądu informują również mieszkańcy Charkowa. We wszystkich obwodach Ukrainy prądu nie będzie minimum do końca doby, z wyjątkami, jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie udaje je się częściowo przywracać. I przypomnijmy jeszcze jedna ważna informacja. W rezolucji Parlamentu Europejskiego eurodeputowani wyrażają poparcie dla niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy, a także potępiają nielegalną wojnę Rosji. I za taką decyzję Unii Europejskiej podziękowały już także władze Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tymczasem w Krzywym Rogu pod ziemią utknęli górnicy. Teraz cały czas trwa akcja ratunkowa. Elektrownie atomowe Chmielnicka i południowo-ukraińska są odłączone od sieci. W związku z rosyjskimi ostrzałami podała dziś agencja Interfax Ukrainy, a we Lwowie nie działa transport miejski zasilany energią elektryczną. Nie ma także wody i ogrzewania. W wyniku ataku rakietowego na odcinkach linii kolejowych w Kijowie odcięto zasilanie. Brak ciepła, także wody jest także w rejonie Chmielnickim i w Żytomierzu. Kijowskie metro zmieniło tryb pracy. Teraz działa jako schron. 17:03 na naszych zegarach. To były wiadomości w Radiu Wnet. Za kilka chwil druga godzina popołudnia Wnet.
Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
Chodziło mi o FX-y. Wiesz, jak tak pokazałam, że takie robimy przerwniki czasem. Drodzy Państwo, 7 minut po godzinie 17 po południe Wnet trwa. My mamy ponowne połączenie. Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet, publicysta, dziennikarz prosto z Kijowa. Witaj ponownie.
Tak, dobry wieczór, Jaśmino, dobry wieczór Państwo. Jestem teraz akurat na schodach mego mieszkania, mego domu i no, spędziłem dużo czasu stojąc w kolejce za wodą, za jedzeniem w jednym, jedynym supermarkecie, który w tej części Kijowa działa, ponieważ ma działające na benzynie, na dieslu takie rzeczy, które
mogą dostarczyć.
To wszystko działa. Straszne kolejki, które rozciągnęły się już daleko za tym supermarketem. Po prostu ludzie stoją w tej kolejce, żeby kupić wszystko niezbędne dla swojego domu. Tak to wygląda w Kijowie. Teraz też nadal jest wszystko ciemno, chociaż mam informację o tym, że ja mieszkam na prawym brzegu w Kijowie, na prawym brzegu Dniepru, ale na lewym brzegu w jednej bodajże dzielnicy już chyba jest prąd. Także no, czekamy, kiedy prąd będzie. Z tego, co wiem z informacji od przedstawicieli władz regionalnych, to oczywiście energetycy teraz pracują nad tym, żeby jak najszybciej dać prąd obywatelom, żeby był i prąd, i woda, i ogrzewanie.
I to wszystko jest bardzo ważne i bardzo serdecznie dziękujemy, Dmytro, że pomimo takiej dramatycznej sytuacji ty starasz się i na bieżąco informujesz słuchaczy Radia Wnet, jak wygląda wasza codzienność, wasze godziny w Kijowie, który jest jednym, nie jedynym tym miastem tak bardzo atakowany dziś. Ta informacja o tym, że gdzieś zaczyna pojawiać się prąd w Kijowie, jest faktycznie bardzo dobra, bardzo ważna. Podobne informacje, nie wiem, czy słyszałeś korespondencję Wojtka Jankowskiego, który akurat przebywa we Lwowie i w momencie, kiedy z nami rozmawiał, ucieszył się bardzo, powiedział, że zaczyna w poszczególnych budynkach mieszkalnych dostrzegać, że zapala się światło, że jego piecyk zaczął działać, a już szykował się na jakieś godziny zimna, na to, żeby w jakiś inny sposób spróbować pozyskać ciepło. A powiedz proszę, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o budynki mieszkalne? Czy to jest tak, że ludzie jakoś starają się gromadzić w bezpiecznym miejscu albo w jakichś schronach, czy jednak zostają w swoich mieszkaniach? I tutaj, drodzy Państwo, straciliśmy połączenie z Dmytro Antoniukiem prosto z Kijowa, który, podsumowując to wszystko, co przekazał nam Dmytro, który jest praktycznie całkowicie odcięty od prądu, od światła, jedyny działający supermarket i długie, bardzo długie kolejki, bo wszyscy starają się zaopatrzyć chociaż w wodę, bo przypomnijmy, to nie tylko odcięcie od dostaw prądu, to także brak bieżącej wody. Jedyny działający supermarket i teraz już to połączenie stracone z Dmytro Antoniukiem, ale jeszcze jedna ważna informacja. Gdzieś na prawym brzegu Dniepru udało się, na prawym brzegu Dniepru, gdzie udaje się powoli przywracać przynajmniej częściowo ten prąd. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, jak wygląda tam sytuacja. Podobnie bardzo trudna sytuacja we Lwowie, odcięcie od prądu, ale też, jak przekazał nasz korespondent Wojciech Jankowski, już w części budynków mieszkalnych udaje przywracać się i prąd, i ogrzewanie. Przypomnijmy, Rosja dziś rozpoczęła kolejny zmasowany ostrzał Kijów, Lwów. To tylko część takich miast. My cały czas próbujemy też połączyć się z Charkowem, z Jakubem Stasiakiem, bo w Charków także jest odcięty od dostaw prądu i wody. W Kijów, w ukraińską stolicę, rakiety uderzyły w obiekty infrastruktury, najpewniej energetycznej, a także wodociągowej. Jeżeli chodzi o te ofiary, to na ten moment wiemy, że co najmniej 3 osoby zginęły. Jest także kilka osób rannych. To jest też ogromne utrudnienie, dlatego że lekarze, wolontariusze muszą właśnie pracować w szczególnie trudnych warunkach, odcięci od chociażby dostępu do bieżącej wody. W obwodzie kijowskim jedna z tych rakiet trafiła w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Tam wybuch, także pożar. Te rakiety lecą na Ukrainę ze wschodu, a także z południa, przekazał szef władz obwodu mikołajewskiego Witalij Kim. Ale kiedy łączyliśmy się z Dmytro Antoniukiem, no to on już nie przekazywał, że cały czas te alerty przeciwlotnicze jest słychać, więc być może ten atak na razie już nieco ucichł. No i teraz bardzo trudna sytuacja, niemalże blackout w dużej części Ukrainy, w większości tych dużych miast. 13 minut po godzinie 17 popołudnie Wnet trwa. Za moment być może uda nam się połączyć z Charkowem, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki przed nami i krótkie reklamy.
Studio Wilno w każdy czwartek o godzinie 9:10. Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Autopromocja. Tolkieniada. Słuchać trzeba i wypada. Ona w piątki w ramach słupa, 11 gdzieś z ogonkiem. A pan Ryszard naszym przodkiem, który snuje opowieści o Tolkienie.
Każdy piątek mniej więcej o 11:30 zaprasza Konrad Mędrzecki
i Małgorzata Kleszcz.
Kazachstan.
jedno z największych państw na świecie. Miejsce, gdzie Europa styka się z Azją, a mroźna zima z upalnym latem. Kraj rozległych stepów i gościnnych ludzi zapraszających na domowy Beżbarmak. Z samej stolicy, Astany, relacjonuje dla Państwa najnowsze wydarzenia, a także snuje opowieści o kazachskiej kulturze, historii, języku, kulinariach. Na audycję Step by Step zapraszam w każdy piątek o godzinie 9.10.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
I taka ładna godzina, 17 minut po godzinie 17, no nie, już teraz 18 minut po godzinie 17, ale staramy się rzetelnie przekazywać informacje. Drodzy Państwo, w studio jest Hanna Tracz, a skoro Hanna Tracz, to na pewno zapowiedź jakiegoś ciekawego podcastu.
Tak, mam nadzieję, że Państwo wkrótce usłyszą kolejny podcast z serii Kultura Trójmorze. To tym razem będzie rozmowa, którą przeprowadził Piotr Mateusz Bobołowicz w Szwecji, w Vimmerby. A Vimmerby jest to miasteczko, w którym urodziła się Astrid Lindgren. No i mogą Państwo teraz tej rozmowy z panem, który taki świat Astrid Lindgren w Vimmerby stworzył, posłuchać, ale też zobaczyć na naszym YouTubie, bo tam pokazujemy to miejsce.
Kultura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.
Gościem Radia Wnet jest pan